Ulica Spiridoniewska, Moskwa, 8 maja. Dochodziła godzina 10. Za oknem skromnie umeblowanego mieszkania Toma zapadała ciemność. Resztki po kolacji leżały na talerzu stojącym obok niego. Kiedy spojrzał na stężałe wstążki spaghetti i zaschnięte plamy keczupu, odsunął talerz trochę dalej. Prawie nigdy nie gotował dla siebie, a jeśli już mu się to zdarzyło, najczęściej robił pastę albo zupę makaronową. Kiedy 7 lat wcześniej mieszkał z Olgą, przez kilka miesięcy było inaczej. Oczywiście często jedli gdzieś w mieście, lecz jeśli zostawali w domu, ona zawsze coś przyrządzała. Każdego ranka dostawał też śniadanie do łóżka. Także tym razem, jak zawsze, gdy wracał myślami do Olgi, powtórzył sobie, że to dobrze, że między nimi się skończyło. Dużo dla niego znaczyła, to prawda, ale jednocześnie wiedział, że nigdy nie byłaby z niego zadowolona. Po prostu jej nie wystarczał. Jego wyznania miłosne nie były wystarczające, niezależnie od tego, jak bardzo zapewniał ją o swoich uczuciach. Pod koniec coraz częściej to podkreślała, że nie dopuszcza jej do siebie. Jakby nosił w sobie jakąś tajemnicę, którą nie chce się podzielić. Czego mi nie wyjawiłeś, Tom? Dlaczego nie mogę się spotkać z twoją rodziną? Nie miał pojęcia, co powiedzieć. Przecież on też nie spotykał się ze swoimi bliskimi, ale nie mówił tego, bo bał się kolejnych pytań. Dlaczego nie odwiedzasz rodziny, Tom? Dlaczego nigdy nie jeździsz do domu w Szwecji? Oczywiście miał inne kobiety po Oldze, lecz żadna nie odegrała jakiejś specjalnej roli w jego życiu. To były przypadkowe epizody, coś, w czym mógł się schronić. Dosłownie. Takie nocne boje ratunkowe, kiedy codzienna egzystencja wydawała się pozbawiona sensu. Rozmasował sobie karki i skupił się z powrotem na arkuszu kalkulacyjnym. Dokument był ogromny. I w którymś miejscu Tom musiał popełnić błąd, bo końcowy wynik się nie zgadzał. Irytacja narastała wraz z coraz bardziej nasilającym się bólem karku. Wyszedł do kuchni i przyniósł kolejną butelkę Bałtika. Musiało minąć trochę czasu, zanim przyzwyczaił się do rosyjskiego piwa, ale teraz nawet je lubił. Często pił je tak jak Rosjanie, do wódki. Cyfry jarzyły się na monitorze komputera, zlewały się w nieczytelny, migający wzór. Przez cały czas nie mógł uwolnić się od pytania, w jaki sposób Fredrik wszedł w posiadanie 2% akcji Neftniku. Kompletnie go zatkało, kiedy przyjaciel o tym wspomniał. Ile mogą być warte te jego udziały? Gusiew, który ma 49%, sprzedał swoje za 300 milionów dolarów. Gdyby Fredrik dostał tyle samo, co on za akcję, mógłby skasować ponad 12 milionów. To w zupełności wystarczy na mieszkanie w Londynie. Oprócz tego posiadany przez niego pakiet miał strategiczne znaczenie dla Rusoilu. Aby bowiem spółka mogła stać się akcjonariuszem większościowym, musiała zdobyć jeszcze co najmniej 2% udziałów w Neftniku i tym samym przekroczyć magiczną granicę 50%, a to oznaczało, że Fredrik uzyska być może lepszą cenę jednostkową za akcję niż Gusiew. Odezwała się jego komórka. Dzwoniła mama. W pierwszym odruchu zamierzał nie odebrać, ale przypomniał sobie, że już tak zrobił w zeszłym tygodniu i jeszcze tydzień wcześniej. Cześć, powiedział do słuchawki. No cześć kolego, co tam u ciebie? Wszystko dobrze, jestem zdrowy, przyszła wiosna. Nie wiedział, co ma mówić, no bo o czym jeszcze mógłby poinformować.
A jak w pracy? Mam nadzieję, że się nie przepracowujesz.
Nie jest tak źle, może być.
Zawsze tak mówisz, ale ja wiem, że pewnie siedzisz i harujesz do późna w nocy. Jadłeś dzisiaj jakąś kolację?
Zerknął na nędzne resztki spaghetti.
Jasne, byliśmy w mieście całą paczką i tak się najedliśmy, że chyba zaraz pęknę. Bardzo dobra restauracja, koreańska kuchnia.
Koreańska kuchnia, co on wymyśla? Mama roześmiała się głośno gdzieś po drugiej stronie Bałtyku.
A spotykasz się z kimś?
No czasem, ale to nic poważnego.
Spojrzał przez czarną szybę i zadał sobie pytanie, jak wyglądałoby jego życie, gdyby miał kogoś, przy kim budziłby się rano,
kogoś, kto robiłby mu śniadanie. Nie wiedział, skąd wzięły mu się te myśli, lecz sprawiały ból, dlatego w tej samej chwili zapragnął zakończyć tę bezsensowną rozmowę i wrócić do swoich arkuszy kalkulacyjnych, znaleźć błąd, wypić kieliszek wódki i iść spać.
Posłuchaj, mamo, jestem trochę zajęty, właśnie się wybieramy na drinka do kolegi i wszyscy na mnie czekają. Może zdzwonimy się w przyszłym tygodniu?
Tata ma urodziny za 2 tygodnie. Przerwała mu trochę ostrzejszym tonem.
Ucieszyłby się, gdybyś się odezwał. Już nie będzie młodszy. Właśnie dostał nowe lekarstwo.
Zadzwonię do niego. Kiedyś próbował jej wyjaśnić, co czuje do taty, ale po wypadku doszedł do wniosku, że nie ma prawa oceniać innych. Nie było więc powodu mówić, że taty właściwie nie obchodzą inni ludzie, a już na pewno nie interesuje go najmłodszy syn.
Tom, powinniśmy porozmawiać. Może już pora, żebyś przyjechał i nas odwiedził. Tęsknimy za tobą, tata i ja.
Ostatnie słowa powiedziała cieplejszym tonem. Na chwilę zamilkli oboje, aż nazbyt świadomi tego, co stanęło między nimi. I bynajmniej nie chodziło o 1000 kilometrów lasu, ani o ciemne wody Bałtyku.
Anders strasznie chciałby cię zobaczyć.
Ujrzał przed sobą swojego średniego brata z jasnymi włosami, wyraźnie zaznaczonymi brwiami i trochę odstającymi uszami. Mężczyzna, którego pamiętał, miał około 30 lat. Teraz skończył 40. Może już by go dzisiaj nie rozpoznał. Jak zwykle nie powiedzieli ani słowa o Stefanie, najstarszym bracie Toma.
Porozmawiamy o tym następnym razem. Przepraszam, ale powinienem już wyjść.
Tom, chłopcze, przecież nie możesz uciekać przez całe życie.
Właśnie przyszedł Nikołaj. Wybacz, muszę kończyć.
No dobrze. Uważaj na siebie.
Będę uważał.